Profesor Leszek Marks pozostał w studiu, a przy telefonie jest Ryszard Florek, przedsiębiorca, właściciel firmy Fakro. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozmawialiśmy tuż po wystąpieniu, tuż po expose premiera Mateusza Morawieckiego. Mówił o przedsiębiorcach, o tym, w jaki sposób polski przemysł ma się rozwijać. Czy coś konkretnego się zdarzyło? Czy po tych kilkunastu czy kilku tygodniach od expose już coś się odczuwa, coś się ruszyło?
No jeszcze wiele nie zauważyliśmy, poza tym, że za tydzień premier spotyka się z przedsiębiorcami na Stadionie Narodowym. Natomiast no, pan premier wiele mądrych słów powiedział na temat gospodarki. Wszystko wymienił to, co trzeba zrobić. No tylko problem widzimy jeden, czy aparat państwowy, urzędnicy będą rozumieli słowa premiera, czy będą, że tak powiem, te wszystkie mądrości, te wszystkie dobre rzeczy chcieli wprowadzać w życie.
To jest właśnie to pytanie, które cały czas stawiamy, jeśli chodzi o relacje między przedsiębiorcami a dobrą zmianą i tym układzie prawno-skarbowym, który w Polsce obowiązuje. Czy coś się poprawiło przez te lata dobrej zmiany? Czy coś drgnęło?
No na pewno idzie to w dobrym kierunku, tylko dużo wolniej niż by sobie polska gospodarka życzyła. Oczywiście w ostatniej kadencji wprowadzono wiele dobrych zmian, tylko one są tak w moim odczuciu dopiero 20% tego, co trzeba wprowadzić, czego oczekują przedsiębiorcy, żeby polska gospodarka rzeczywiście szła do przodu. W ogóle mało się mówi na temat budowania kapitału społecznego po prostu. I chodzi głównie o to, aby zmotywować wszystkich Polaków do tego, aby wzięli odpowiedzialność za rozwój gospodarczy kraju, bo tego nie zrobią sami przedsiębiorcy, nie zrobią sami pracownicy, to musi być praca zespołowa po prostu. No być może to spotkanie dzisiaj, za tydzień na stadionie właśnie ma taki symboliczny charakter, prawda, że w gospodarce trzeba pracować tak jak w piłce nożnej. Ten zespół, który gra zespołowo, wygrywa. Gdzie się nawzajem przeszkadzają sobie zawodnicy, to zespół przegrywa. Także tutaj jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, szczególnie w budowaniu kapitału społecznego. Polscy obywatele nie rozumieją po prostu, nie umieją funkcjonować w gospodarce globalnej po prostu. Nie zdają sobie sprawy z tego, że polskie rodzime firmy są dla nich co najmniej dwa razy lepsze niż zachodni inwestorzy. I przez to też często polskie rodzime firmy są dyskryminowane w stosunku do zachodnich inwestorów. A przecież to po prostu polskie firmy dwa razy więcej wartości dodanej, co najmniej dwa razy więcej zostawiają wartości dodanej w Polsce, a przecież to suma wartości dodanej w Polsce na obywatela jest średnią wynagrodzeń w Polsce. Czyli prawda, jeżeli by tak się Polacy zrozumieli, że wspomaganie, ułatwianie działalności polskim firmom, tu mam na myśli urzędników, konsumenci, że kupowanie polskich produktów po to, aby te pieniądze zostawały w Polsce, żeby mogły się polskie firmy rozwijać, żeby mogły potem iść za granicę po prostu i za granicę przywodzić kapitał do Polski, to byśmy się naprawdę dużo szybciej rozwijali.
Ale dzisiaj, premier i co rząd w takiej sprawie może zrobić? W jaki sposób może pomóc temu polskiemu przedsiębiorstwu, żeby wyszedł na rynek i stał się przedsiębiorstwem globalnym?
Przede wszystkim nie utrudniać w Polsce po prostu. Dzisiaj polskie firmy, tak jak powiedziałem, w Polsce przez aparat państwowy są dyskryminowane, są dużo gorzej traktowane przez urzędników, są dużo gorzej traktowane przez sądy po prostu. Jeżeli tutaj się polska firma nie rozwinie w Polsce, nie zdobędzie korzyści skali, nie zdobędzie, że tak powiem, know-how, to nie ma co szukać za granicą, prawda? Czyli wszystkie globalne koncerny najpierw się rozwijały w swoich rodzimych krajach, Tam się uczyły biznesu, tam się uczyły gospodarki, tam tworzyły know-how, tam budowały korzyści w skali i potem wchodziły za granicę, prawda, i miały tą przewagę nad lokalnymi firmami, tak jak w przypadku w Polsce. Dzisiaj w Polsce zagraniczni inwestorzy z Polski co roku wyciągają ponad 100 miliardów złotych tak zwanej renty globalizacyjnej. Jeżeli to były polskie firmy, to te pieniądze by zostawały w Polsce. To są wielkie pieniądze, które z Polski wypływają i budują bogactwo zachodnich bogatych krajów.
Czy pan obserwuje całą dyskusję na temat tej, na temat polityki klimatycznej? Czy pan się boi zmian w Unii Europejskiej, które dodatkowo obciążą pana przedsiębiorstwo?
Też cała polityka klimatyczna to nic innego jak marketing bogatych krajów, które zainwestowały w wiatraki, zainwestowały w elektrownie atomowe, zainwestowały, prawda, w piecyki gazowe, w inne urządzenia, prawda? I teraz chcą te urządzenia sprzedawać i po to tworzą, że tak powiem, ten cały szum wokół tego. Oczywiście wszyscy chcą mieć czyste powietrze, tylko co z tego, że my będziemy mieć takie restrykcyjne przepisy w Europie, kiedy pozostała część świata, prawda, która stanowi 80%, tego nie przestrzega. Kiedy dymy przyjdą z nad Ukrainy, z Chin, z Rosji, ze Stanów czy z Australii. No, To miałoby sens wtedy, kiedyby cały świat zaczął, że tak powiem, traktować tą ekologię poważnie. A co z tego? My tylko, że tak powiem, strzelamy se w stopę po prostu. Oczywiście chcemy, trzeba dbać o ekologię, prawda? Ale stopniowo, powoli, równo na wszystkich kontynentach.
Za chwilę będzie być może nowa polityka klimatyczna. Jedno z obliczeń jest takie, że będzie to polską gospodarkę kosztować w perspektywie kilku lat 240 miliardów euro. To bardzo dużo. A czy ceny energii w tym roku płacone przez pana przedsiębiorstwo wzrosły, czy też nie?
No, wzrosło kilkadziesiąt procent. Tutaj my chyba będziemy płacić około 2 miliony więcej za energię we firmie niż do tej pory żeśmy płacili. No to są naprawdę wielkie pieniądze. I teraz problem jest w tym, że nasi konkurenci w innych krajach, prawda, nie płacą takich wysokich cen za energię i wtedy ich produkty będą tańsze. To może spowodować, prawda, że polska gospodarka nie będzie konkurencyjna, że produkty wyprodukowane w Polsce ze względu na wyższe koszty energii nie będą konkurencyjne i będą te firmy, gdzie jest duża wartość dodana po stronie energii, będą musiały Polskę opuszczać na Ukrainę czy do Rosji, czy jeszcze do innych krajów. No niestety za tym będą uciekały miejsca pracy, za tym będą uciekały pieniądze, a dwutlenek węgla tak do nas przypłynie.
To na co nie powinien się zgodzić premier Mateusz Morawiecki podczas szczytu Unii Europejskiej?
No trudno, bo ja tak dokładnie nie śledzę jak gdyby szczytu i tych wszystkich propozycji. Na pewno ta jak gdyby odchodzenie od węgla powinno być, ale bardzo, bardzo powoli, tak żeby to nas nie kosztowało tyle pieniędzy, żeby gospodarka mogła się powoli przestawiać, a przede wszystkim powinniśmy dążyć, żeby pozaeuropejskie kraje też jak gdyby dbały o klimat, a nie tylko my, no bo przecież w atmosferze jak trafi odpowiednio ilość dwutlenku węgla, no to ona jest na całej kuli ziemskiej, nie tylko nad Rosją czy nad Ameryką, prawda? Nad nami też. Więc to takie troszkę, moim zdaniem jest takie troszkę, no to nie ma wiele wspólnego z ochroną środowiska, tylko bardziej z marketingiem gospodarek, które inwestowały właśnie w te odnawialne źródła energii, bądź zainwestowały właśnie w energię atomową szczególnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, prawda, że na przestrzeni ostatnich 10 lat W Polsce statystyczny obywatel wzbogacił się o 2,5 tysiąca euro, a statystyczny Niemiec czy Duńczyk o 8 tysięcy euro. Czyli czy bogate, te najbardziej zamożne kraje Europy bogacą się 2 do 3 razy szybciej niż my Polacy, prawda? Więc musimy coś robić, musimy coś myśleć, prawda? Żeby nam nie uciekali, prawda? Tylko żebyśmy ich doganiali. Oby. Także to jest obowiązkiem naszych obywateli i polityków.
Oby tak się stało. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Flore,
dziękuję panu, dziękuję państwu.
Właściciel firmy Fakro był gościem Poranka Wnet, a na zegarze już jest godzina 8. Przegląd prasy zrobimy w Poranku Wnet z profesorem Leszkiem Marksem, geologiem, klimatologiem. Na portalu W Polityce jest wywiad z panem Jackiem Pałkiewiczem, który mówi o tej młodej Grecie. Pewno pan zna Greta, która mówi o następnym pokoleniu. Powiedział tak: nie byłoby się jednak powiedzieć, że postać Grety została zaplanowana i zmontowana przez specjalistów marketingowych. Niektórzy uważają, że za fenomen szwedzkiej nastolatki rzucającej wyzwania wielkim naszej planety stoi kampania potężnych kręgów wielkiego biznesu inwestujących w zieloną gospodarkę, która buduje narrację: temperatura planety wzrasta nieodwracalnie, nie mamy już czasu, katastrofa humanitarna, złowieszcza apokalipsa jest tuż, tuż. Starają się wpłynąć na opinię publiczną, by ubić swoje partykularne interesy. Podpisałby się pan pod takimi słowami?
No, w dużej mierze tak, oczywiście, bo przecież wiadomo, że to nie jest to nastolatka, która to wszystko wymyśliła i przemawia tak, powiedzmy, jak dorosły i to dobrze już doświadczony człowiek. To zdecydowanie to jest marketing, no. W dużej mierze.
No. No dobrze, ale czy jest i ktoś znajdzie lekarstwo na ten marketing polityczny? Pewno pan patrzy na to, co się dzieje w Madrycie, co się działo w Katowicach, co się działo na innych szczytach klimatycznych. Tamten ton jest identyczny i jednorodny.
No tak, no ale to można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o młodzież, to łatwo po prostu rzucić pewną ideę, a jeżeli się rzuca jeszcze takie szlachetne idee, to wtedy to oczywiście znajduje na takim swoją reakcję i młodzi ludzie się w to angażują, co jest zresztą normalne i właściwie dobrym zjawiskiem, ale bardzo często jest wykorzystywane właśnie przez pewną nieświadomość powiązań różnych, które istnieją.
Można znaleźć twierdzenia wielu naukowców w internecie, no bo są ci, którzy mówią o zmianach klimatu, które pochodzą od człowieka, i ci, którzy mówią, że fałszowane są dane. Czy pan profesor spotkał się z fałszerstwem danych, i to z górnej półki, na przykład dane ONZ-u, które są naciągane, które mają spowodować właśnie ten lęk w ludzkości, tą chęć zamknięcia tych elektrowni węglowych?
Kilka lat temu była taka afera dotycząca gromadzenia danych klimatycznych, gdzie te dane były po prostu dopasowywane, to się tak ładnie nazywa, homogenizowane w taki sposób, żeby udowodnić to globalne ocieplenie, które wszędzie postępuje. Wykazano to zresztą na przykładach z niektórych krajów. Takie dane są gromadzone w kilku bazach na świecie i wykazano na przykład to dla danych rosyjskich, że wybierane były te akurat stacje, które na przykład znajdują się w dużych miastach albo w miastach, które się rozrastały gwałtownie w ostatnich latach, no bo tam oczywiście ten lokalny efekt klimatyczny jest silniejszy niż w jakichś miejscowościach znajdujących się na obrzeżach czy w rejonach wiejskich. I tego typu informacji było, tego typu dowodów na fałszowanie tych danych było bardzo wiele.
Profesor Jan Szyszko, który bywał na tych szczytach klimatycznych, organizował i był zresztą prezydentem takiego szczytu klimatycznego kiedyś w latach 90. mówił jedną rzecz, mianowicie: sadźmy lasy. Jeżeli będziemy sadzić lasy, to wtedy ten cały bilans się wyrówna. Pan się z tym zgadza?
Nie, no lasy nie są w stanie tego zmniejszyć na tyle ilości tego dwutlenku węgla w atmosferze. No nawet byśmy całą Polskę tutaj zalesili, to i tak tego nie zrobimy, a tych lasów to nie wszędzie możemy je sadzić, bo na przykład na Saharze nikt lasu nie posadzi. Więc to oczywiście jest pewna idea, która ma na celu to, żeby lasy sadzić, co jest pewne, to jest logiczne, żeby zamiast nieużytku mieć lasy, ale to nie rozwiązuje sprawy.
Ale to znowu wraca ten dwutlenek węgla. Ten dwutlenek węgla częściowo pochodzi z tego, co my robimy, a częściowo z naturalnych źródeł.
Tak, częściowo jest naturalne. Oczywiście, że jest naturalne, bo chociażby wszelkiego rodzaju eskalacje wulkaniczne, rozkład materii organicznej, no różnego rodzaju procesy naturalne, które zachodzą i one to powodują. No przecież kiedyś na Ziemi tego dwutlenku węgla było bardzo dużo i on pochodził wyłącznie z tych z naturalnych procesów, więc... Oczywiście, że tak jest. No. To znaczy możemy powiedzieć tak, że wiemy, jaka część tego dwutlenku węgla znajdującego się w atmosferze pochodzi z działalności człowieka, a jaka pochodzi po prostu z naturalnych źródeł. Bo to można na podstawie takiego składu izotopowego, można to w jakiś sposób określić.
Dziennikarze wymagają prostych odpowiedzi od profesorów, którzy wiedzą, że świat jest skomplikowany. Walczyć czy czekać?
Nie, no to oczywiście, że walczyć, ale z umiarem i rozsądnie.
I tak to się dzieje w polityce klimatycznej Unii Europejskiej,
nie,
czy
tak
nie?
Tak się nie dzieje, tak się nie idzie. To jest tak, jak brzydko się tak mówi, to jest takie pójście na rympał, no.
A na rympał chodzić nie powinno, no, się.
Tak.
Bardzo serdecznie, panie profesorze, dziękuję za udział w poranku. Wnet rzucimy okiem na gazety. Pan profesor gazety poranne czyta, czy zadawala się informacjami, które są w internecie?
Ja czytam gazety, ale no nie wszystkie gazety, bo ja nie mam po prostu na to czasu. Trochę przeglądam w internecie, a kupuję jedną gazetę.
A jaką?
Gazetę Polska. Ona wychodzi dwa razy w tygodniu i jest dość taka, ma dużo różnych felietonów, takich informacji, które akurat mnie interesują.
A jak pan w internecie klika, to szuka pan tych informacji, które informacje pan odrzuca jako nieciekawe, a które pan zachowuje w skarbcu swojej pamięci i uznaje za wiadomości istotne?
Znaczy różne, bo ja to oczywiście nie tylko zagadnieniami klimatycznymi się tutaj interesuję, tylko interesują mnie również wydarzenia polityczne, wydarzenia takie, powiedzmy, dotyczące jakichś na przykład odkryć, no. Więc to różne są rzeczy. Historią się interesuje dodatkowo, więc tutaj to są różnego rodzaju informacje, no. Najmniej interesują mnie sprawy sensacyjne, typu i plotki takie, powiedziałbym.
Jest coś, panie profesorze, że co możemy skomentować, bo tutaj widzę z panią von der Leyen jest rozmowa albo cytaty z tego, co powiedziała w dzienniku Gazeta Prawna. Stawiamy sobie za cel, by do 2050 roku stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie, spowalniając tym samym globalne ocieplenie. Zmiana musi się rozpocząć już teraz i wiemy, że możemy jej dokonać. Wdrożymy plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Pozwoli on wesprzeć w ciągu następnego dziesięciolecia przedsięwzięcia o wartości 1 biliona euro. W marcu 2020 roku złożymy projekt pierwszego w historii europejskiego prawa klimatycznego. Utoruje ono drogę do dalszych działań, z której nie będzie już odwrotu. I co?
No tak, ja to traktuję, nie znam tutaj szczegółów tego oczywiście, co tam w tym planie ma być klimatycznym, ale podejrzewam, że dotyczy to tylko zagadnień energetycznych i dwutlenku węgla. No a jak wobec tego należy, to jeżeli mamy nie wpływać na klimat w naszym części świata, no to trzeba po prostu również, należałoby zlikwidować miasta, które powodują po prostu pewien mikroklimat zupełnie inny niż występuje na obrzeżach. I jest szereg innych rzeczy, zlikwidować wiele różnych przedsięwzięć, latanie samolotami, no takie różne przedsięwzięcia, które wydają się nierealne. To jest tylko po prostu pewna propaganda dotycząca jednego aspektu, a nie dotycząca podejścia takiego rzeczywiście kompleksowego podejścia do zagadnień klimatycznych.
Zielony Ład dla kontynentu to jest chyba tekst, który napisała Ursula von der Leyen i opublikowała dzisiejsza dziennik Gazeta Prawna na stronie 13. Teraz tego czytać, panie profesorze, nie będziemy, choć warto do tego zajrzeć i warto posłuchać dzisiejszej debaty klimatycznej w Parlamencie Europejskim, a pojutrze jest szczyt, na którym będzie premier Mateusz Morawiecki i tam też klimat i zielona energia będą leżały na stole, a gospodarki może będą leżeć na łopatkach. Tak to się może zdarzyć.
No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak źle nie będzie, tylko że jakoś to się wszystko rozwiąże, że będą racjonalne rozwiązania i posunięcia, które rzeczywiście będą sprzyjać naszej naszemu życiu na tej ziemi.
Jeśli chodzi o energię, to na pewno ona będzie podczas jarmarku wnet w Koneserze 21 i 20 grudnia. Jarmark wnet, świąteczny, duży, sympatyczny. Zapraszam i państwa, i pana profesora również. Od godziny 9 do 17, panie profesorze.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Ach, będzie się, proszę państwa, działo i się dzieje. Na zegarze godzina 8:11.